Godziny rektorskie.
Dobry wieczór. Witamy wszystkich słuchaczy w dzisiejszym magazynie studenckim. Przy mikrofonach Wiktoria Sudoł
i Sylwia Miś. Cieszymy się, że znów spotykamy się w naszym studiu, choć dzisiejsze tematy wprowadzą nas w poważniejszy nastrój. Dziś mija rok od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
W godzinach rektorskich będziemy rozmawiać między innymi o tym, ale nie tylko. Jesteście ciekawi, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy?
Serdecznie zapraszamy do spędzenia najbliższej godziny z nami.
Podczas audycji dowiemy się, jak sytuacja na Ukrainie wpłynęła na mieszkankę tego kraju.
Ja pamiętam, to był tłusty czwartek u nas, ja jeszcze się uczyłam w szkole i 27 u nas miała być studniówka. I cały ten tydzień u nas były próby. Lecz 22 nam powiedzieli, że mają wprowadzać jakiś ekstremny stan. Każdy dzień ostatni. Zacząć wojnę może każdy, lecz kto będzie po niej sprzątać?
Uniwersytet Rzeszowski zaprasza na wtorki z panem Kogito. Dowiemy się, co to za inicjatywa.
Kogito jako myślenie, więc taki symbol właściwie. Herbert uczył odwagi, myślenia.
Festiwal Kultur Słowiańskich to kolejne ciekawe wydarzenie, które Uniwersytet szykuje dla studentów. Powiemy o tym trochę więcej.
Festiwal Języków i Kultur Słowiańskich jest wydarzeniem, które ma bardzo bogaty program. Adresowany jest przede wszystkim do uczniów województwa podkarpackiego, uczniów z Polski, ale również uczniów z Ukrainy.
Nie może zabraknąć kącika kulturalnego, a w nim kolejny pomysł na oderwanie się od codzienności.
Ciąg prosty, inteligentny humor i zabawa słowem to jego znaki rozpoznawcze.
Zapowiada się bardzo interesująco. Zostańcie z nami. Yesterday there was a noise in my head, yeah. I would never make it through. Cause it's not enough. No, it's not enough. There's a voice, there's a sound, yeah, I just can't ignore. There's a noise in my head, yeah, telling me there's so much more, so much more. That's my freedom talking, my freedom walking, yeah. Was a choice in my life, yeah. If I could ever make it out, I could feel the love, yeah, I'd feel the love. There's a choice, there's a chance, yeah. I just can't ignore. There's a voice in my head, yeah.
I will never make it here.
Dziś 24 lutego, ta data w historii już zawsze będzie przywoływać złe wspomnienia i źle się kojarzyć, bo właśnie w tym dniu, rok temu, zawyły pierwsze syreny alarmowe za naszą wschodnią granicą. Wiktoria, pamiętasz ten dzień, jak w mediach usłyszeliśmy o tej sytuacji?
Tak, doskonale ten dzień pamiętam. Do dzisiaj kojarzy mi się z ogromnym szokiem i takim przesytem informacyjnym zewsząd. Media oszalały na punkcie wojny na Ukrainie i wcale się nie dziwię, bo to był bardzo, bardzo trudny i zaskakujący temat. No nikt z nas na pewno nie spodziewał się tego, że coś takiego się wydarzy. A ty pamiętasz ten dzień?
Tak, ja właśnie pamiętam tak obrazowo, że wstałam i wyszłam z pokoju i był telewizor włączony i zapamiętałam bardzo mocno ten pasek taki informacyjny, że Rosja zaatakowała Ukrainę i oczywiście panikę u mnie w domu, że to za chwilę będzie u nas.
Tak.
I też właśnie prowadziliśmy wtedy godziny rektorskie i pamiętam, że tutaj też było, dużo się działo w związku z tą sytuacją i wtedy wystosowaliśmy nawet w naszym magazynie specjalny apel dla wszystkich studentów z Ukrainy, do naszych kolegów, z takim wsparciem chcieliśmy przekazać im swoje współczucie i powiedzieć, że jesteśmy z nimi, więc chyba każdy zapamięta ten dzień. No i też od razu mobilizację do pomocy. Chyba każdy z nas się w jakiś sposób zaangażował, prawda?
Tak, zdecydowanie tak. Pamiętam, że u mnie w domu wspólnie zbieraliśmy różne dary. Rzeczy, które na pewno przydadzą się zwłaszcza kobietom, samotnym kobietom z dziećmi, które przyjechały do nas z Ukrainy. To piękne, że Polacy tak bardzo w takich momentach potrafią się zjednoczyć i pomóc swojemu sąsiadowi z zagranicy, więc to jest piękne, że potrafimy tak pomóc i dalej pomagamy i pokazujemy, jak warto pomagać. Ksenia rozmawiała ze studentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Anastazją Czerwińską, która pochodzi właśnie z okolic Lwowa. Tutaj dziewczyny dyskutowały o rodzinie, kontakcie z bliskimi podczas wojny i o asymilacji w Polsce, ale także o planach na przyszłość.
Jak się dowiedziałaś rok temu, 24 lutego, o tym, że Rosja zaatakowała Ukrainę?
Ja pamiętam, to był tłusty czwartek u nas, ja jeszcze się uczyłam w szkole i 27 u nas miała być studniówka. I cały ten tydzień u nas były próby. Lecz 22 nam powiedzieli, że mają wprowadzać jakiś ekstremalny stan. My już wiedzieli, że coś będzie, lecz no, być koronawirus wtedy jeszcze był, my nie rozumieli, że to może być wojna właśnie, nie? Nam powiedzieli, że mają wprowadzać ekstremalny stan. I właśnie 24 ja z siostrą, my 5 godziny stanęliśmy, bo mamy troszeczkę daleko od szkoły i zawsze tak stajemy, nie? My wszystko zrobili i pół do 6 do mnie dzwoni ojciec, on był w Lwowie wtedy, mówi, że zaczęła się wojna. Ja taka, co? No, co? Do samego rana jeszcze nic nie mogę zrozumieć, o co chodzi. Ja słyszę, pierwszy raz usłyszałam trwogę, szum i krzyki i wtedy jak raz, nie wiem, gdzieś coś wybuchło i wtedy rozumiałam, że naprawdę coś się zaczęło. Od razu po drugiej linii do mnie dzwoni moja kierowniczka, że dzisiaj nie idziemy do szkoły, wojenny stan i dzwoni od razu do mnie inna kierowniczka, żebym powiedziała, że nic nie będzie, żeby ja wszystkich uprzedziła, że prób nie ma, że siedzimy. A jak raz siostra włącza, nie wiem, zwit od prezydenta, że wprowadzono wojenny stan. I w ten moment koło mojego domu po prostu zlotuje samolot, bo my mieszkamy koło wojennego bazy i zlotuje samolot i wtedy no, po prostu nie to, że panika była, ja nie wiedziała, co robić. My byli same w domu, nikogo nie ma i ty rozumiesz, że wojna je. Lwów od nas jest 60 kilometrów i ojciec za te 2 dni tylko przyjechał z Lwowu i wszystkie, i mama, i wszystkie się wrócili do nas. I ojciec mówi, żeby my się zbierali, nie żeby do Polski. Natomiast mama stwierdziła, że nie. Zastanawiamy się tutaj i już, i koniec. 2 dni nie rozumiałam, że to wojna.
Jakie emocje w związku z tym ci towarzyszyły?
Nie to, że strach, tylko nie panika. Ja nie wiedziałam, o co chodzi i nie mogłam zrozumieć, co mam uczuwać ten moment. No na pewno, że było takie niezorientowanie, co mam robić.
Rok temu ukończyłaś szkołę i musiałaś się zastanowić nad wyborem studiów. Jak wyglądała twoja droga w kontekście tej decyzji?
Ja wiedziałam, że no to, że ja się uczyłam w polskiej szkole, wiedziałam, że ja chcę pójść na Ukrainę się uczyć. Nie wiem czemu, no ja chciałam na Ukrainie zostać, nie? Lecz stwierdziłam, że muszę pójść do Polski, ponieważ nie wiedziałam, ile będzie trwać ta wojna i w ogóle co będzie, lecz wiedziałam, że jeżeli ja będę w Polsce, to jeżeli coś moja rodzina mogę się przeprowadzić do mnie, że oni wiedzą, że ktoś jest tam, że na przykład siostry mogą na przykład odprowadzić, jeżeli sytuacja się pogorszy, bo już w lipcu już się dowiedziałam, że w Polsce będę, lecz wojna się jeszcze nie skończyła i dalej zaraz takie natężenie jest i ja myślę, że ja dobrze zrobiłam, że poszłam do Polski, bo przynajmniej siostra, jeżeli coś może do mnie przyjechać.
Czy łatwo było ci się odnaleźć wśród Polaków, asymilować się do życia w innym państwie?
Nie, dlatego, że jestem jestem sama w cudzym kraju, jestem po prostu cudza tutaj w ogóle, nie ma tu nikogo, ty nie wiesz co tam z rodziną, u ciebie w państwie idzie wojna, ty w innym państwie. Wszystkim nie podtrzymują i tak dalej, lecz to wszystko nie jest to, co ja chciałam odczuć, ponieważ to jest cudze państwo i ja tutaj jestem nikt. I ciężko jest zrozumieć, że twoja rodzina się znajduje na Ukrainie, gdzie idzie wojna cały czas i oni po prostu, nie wiem, każdy dzień ostatni i kiedy nie mogę z nimi porozmawiać, czy jeszcze coś, ja już zaczynam, nie wiem, jakoś mnie to telepi od tego od razu. Dlatego, no, ciężko mi jest w Polsce w ogóle. Nie to, że od tego, że Polaki tam coś do mnie, ten nie, po prostu, że ja tego nie uczuwam, że ja tutaj coś mogę zrobić. Po prostu tutaj jestem nikt. To mi gryzi właśnie.
Czy byłeś świadkiem napadów Rosji na Ukrainę?
To było 13 marca. U mnie, to my jak raz już pracowali wolontarami u mnie, bo ja mieszkam koło Okolii od razu i wojenny ten koło mnie od razu je i to było 13 marca. My się wszystkie odsypali u mnie w domu, tam u nas było bardzo dużo, to były uchodźcy też u mnie spali, bo oni stali po 12 godzin u nas, po prostu w pociągu i takie z małymi dziećmi, to wszystkie spali u mnie. I moja koleżanka, ja i siostra zostaliśmy w jednym pokoju i do nas, pamiętam, to była 6 godzina z rana, chodzi mama i mówi, że no, znowu się zaczęło, znowu koło nas, a to 4 kilometry ode mnie. I było wszystko dobrze słychać i nawet widać i czuć, jak ono leci po prostu. I bo mamy taką jedną bazę i tak, ojciec mój dużo został w takich wypadków w Lwowie, nawet nad głowę przyleciało u niego. Tak.
Jak oceniasz tą trudną sytuację w ciągu ostatnich kilku miesięcy?
Ja nie mogę tego oceniać, nawet mój kolega, który jest Azowstali, nie, on przyjechał do nas i ja gadam, no co ty powiesz o tym? On mówi, że zacząć wojnę może każdy, lecz kto będzie po niej sprzątać? Nie, nie to, że ja oceniam, że to jest trudna sytuacja, nie, wojna to w ogóle jest trudno, lecz sytuację jak taką ocenić nie mogę, ponieważ każdego dnia wzrasta natężenie, tym bardziej zaraz będzie równo rok i nie wiem co czekać po prostu od tego.
Jak często wybierasz się do domu rodzinnego? Czy wojna wpływa na kontakt z rodziną?
Bardzo rzadko wyjeżdżam na Ukrainę, ponieważ mama do mnie pisze, jaka sytuacja, czy mogę wrócić, czy nie, bo to właśnie tak jest, że kiedy ja wracam do domu, to wychodzi tak, że uchodźcy jak raz był z Bachmuta, z Chersona, Charkowa, oni wracają, oni uciekają stąd, nie? Bo zaraz sytuacja się pogorszyła w tym regionie. I oni cały czas wyjeżdżają i ja mogę stać w kolejce na przykład tam dzień, ono tak 8 godzin minimalnie, nie? I mama mówi, jaka sytuacja, żeby ja wiedziała, czy jechać, czy nie. Tak, to ja byłam w domu 2 razy, tylko na święta i to jeszcze chyba gdzieś na początku października i już. Kontakt bardzo ciężki, ponieważ, no, mogę z rodziną nie mówić 2 tygodnie, tydzień, nie tak, ponieważ te elektrostancje po prostu, no, nie ma internetu, nie ma nic i nie mogę często z nimi rozmawiać.
Czy planujesz wracać do domu lub raczej zostaniesz w Polsce? A być może rodzina przeniesie się do ciebie?
Nie, ja planuję na Ukrainę. Bo, no, co dom, to dom. W Polsce też dobrze, ale nie chcę. Ponieważ jak mówiłam, ja tutaj jestem cudza. Ja nie uczuwam tego, że ja mogę tutaj coś zrobić. Nie czuję tego wsparcia, co w domu. W domu i rodzina. I w ogóle ty wiesz, że to wszystko jest, no, ty wiesz, że ty możesz tam coś zrobić. No jakoś tak, nie wiem. To ciężko jest.
Czy zgadzasz się z tym, że w końcu prawda wygra i nastąpi pokój na świecie?
Tak. To będzie, lecz kiedy? To może przejść, nie wiem, jeszcze rok, 2, 3, 5, 10... No to już zobaczymy jak, ale prawda wszystko jedno wygra.
To piękne, że potrafiliśmy się tak zintegrować i zjednoczyć w niesieniu pomocy Ukrainie. Tych form pomagania jest i było bardzo dużo, od różnych zbiórek po inne akcje, które organizowały właśnie duże organizacje. Kilka tygodni temu w naszej rozgłośni odbył się koncert inaugurujący akcję charytatywną, której celem jest zakup karetki dla Bachmutu.
Ta akcja trwa i każdy może włączyć się do pomocy. Wystarczy tylko wysłać SMS o treści Bachmut pod numer 72052. Koszt takiego SMS-a to tylko 2 zł 46 groszy z VAT, a zakup pojazdu to taka ogólnopolska charytatywna akcja Caritas Polska i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, tworzących grupę Audytorium 17. Zainicjowana została ta akcja właśnie przez nasze Polskie Radio Rzeszów, a jej początkiem był styczniowy koncert polsko-ukraińskiego zespołu Taraka w naszym studiu koncertowym.
Serdecznie zachęcamy Was do pomocy, nie tylko poprzez wysyłanie SMS-ów, ale także poprzez różne akcje charytatywne, ale też pomoc taką może i psychiczną, czyli wsparcie i rozmowę. Jeśli macie jakichś znajomych z Ukrainy, to okażcie im po prostu swoje zrozumienie, obecność i wsparcie w tym trudnym czasie.
Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca.
Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się debata Myślenie robi wrażenie, która zapoczątkowała cykl spotkań wtorki z panem Kogito. Ta inicjatywa ma na celu zachęcić młode osoby do samodzielnego myślenia. Skąd ten ciekawy tytuł spotkań? Kto był pomysłodawcą tego wydarzenia? Na te i wiele innych pytań odpowie profesor Krzysztof Bochenek w rozmowie z Zuzanną Jarosz.
Pierwsze spotkanie z cyklu Wtorki z panem Kogito już za nami. Zacznijmy od tego, skąd wziął się pomysł na tytuł spotkań.
Pomysł wynikał z Nocy Nieprzespanej, kiedy myślałem, jak ten tytuł dać, żeby on był trochę chwytliwy, trochę taki znany, trochę tajemniczy. No i akurat skojarzył mi się pan Kogito, który jest takim symbolem już humanistycznym, a równocześnie pan Kogito mi przypominał nie tylko Herberta, ale pana myślenie, czyli Kogito jako myślenie, więc taki symbol właściwie. Herbert uczył odwagi myślenia w trudnych czasach. Tytuł był pomysłem, żeby nawiązać do czegoś, co już jest znane, trwałe, żeby nie zaczynać od czegoś nowego.
Dlaczego akurat wtorki?
No to jest znowu banalne dosyć, dlatego że myśleliśmy o czwartkach, żeby nawiązać do słynnych czwartkowych obiadów, no ale czwartki na naszej uczelni odbywają się wszystkie senaty, rady kolegium i tak dalej. Potem myśleliśmy o środek, ale akurat środek jest zajęta, bo inaugurację, więc wtorki zostały wpisane jako taki dzień, nie poniedziałek, nie zaraz poniedzieli. To akurat nie ma takiego dużego symbolicznego znaczenia, ale miejmy nadzieję, że się utrwa.
Kto był pomysłodawcą tego wydarzenia?
Jeżeli szukamy takiego ojca głównego, no to można powiedzieć, że nim byłem, nieskromnie rzecz ujmując. Natomiast oczywiście to wynikło z wielu rozmów z dyrektorami szkół, z nauczycielami, że no warto by też coś zrobić takiego na takiej zasadzie, że nie tylko będą młodzi ludzie słuchać wykładów, ale że będą mieli jakąś przestrzeń do tego, żeby coś powiedzieć. Więc pomysł był taki, żeby po prostu zachęcić młodzież, żeby się wspólnie spotkać, podyskutować, porozmawiać.
A czy młodzi ludzie chętnie biorą udział w takich wydarzeniach?
No oczywiście, jak to są wolne godziny ze szkoły, to pewnie tak, dlatego jak gdyby od nas zależy, na ile my zrobimy to interesująco i ciekawie, żeby chcieli przechodzić na kolejne spotkania, bo mamy nadzieję, że ten cykl się jak gdyby utrwali. Natomiast oczywiście młodzi ludzie mają bardzo wiele dzisiaj wyzwań, przeszkód, przeszkadzaczy w myśleniu.
Więc jak skłonić młodych ludzi do samodzielnego myślenia?
Trzeba im stworzyć przestrzeń, trzeba ich zachęcić, trzeba im powiedzieć o trudnych nawet sprawach, sposób, który ich zainteresuje, no bo jak się będzie mówiło językiem, który nie trafia do młodzieży, no to oczywiście to będzie niemożliwe. moją jak gdyby ideą i takim pomysłem było to, żeby to prowadzili właśnie studenci, czyli ludzie, którzy nie są odlegli od czasów licealnych, są na drugim, trzecim roku studiów, więc ich kontakt ze szkołami średnimi jest ciągle jeszcze żywy i gdy oni będą takie debaty prowadzić, to będzie na pewno bardziej dla młodych ludzi interesujące niż jak to będą robili profesorzy.
A czy ma pan już pomysły na kolejne spotkania z cyklu Wtorki z panem Kogito?
No oczywiście, kolejne spotkanie chcemy w kwietniu zrobić, 25 kwietnia i chcemy, żeby ono skupiło się na tym, co dzisiaj przeszkadza młodym ludziom, czyli media myślenie. Pokazać, jak w tym świecie medialnym myśleć. Więc warto dowiedzieć się od młodych ludzi, co ich tak interesuje w tych mediach i czy rzeczywiście one według nich sprzyjają ich rozwojowi, czy nie sprzyjają. Taki wydaje mi się ciekawy temat. A kolejne oczywiście mamy cały czas pomysły. Mamy pomysł o tym, jak dzisiaj rozmawiać o zmianach kulturowych. Tych tematów jest na wiele, wiele lat i nie ma tutaj problemu, żeby nam tematów zabrakło.
Jak wrażenie po debacie?
Bardzo dobrze. Nie sądziłam, że będzie aż tak ciekawie. Chciałabym, żeby było więcej takich interesujących inicjatyw i już się nie mogę doczekać kolejnej.
Dobra atmosfera. No ja jestem zadowolony i na pewno przyjdę na następne.
Super wrażenia.
Można było posłuchać zdania innych osób w swoim wieku lub podobnym.
Co wyniosę z tego spotkania? Dużo cennych informacji, a najbardziej właśnie to, żeby jednak mówić to, co się myśli i nie bać się o opinię innych.
Było bardzo dużo osób i minimalnie mogło to wprowadzić zamieszanie, ale jeżeli ktoś przyszedł z myślą, żeby rozwinąć swoje skrzydła, na pewno wyniósł coś dobrego.
Była interesująca. Poszerzyłam swoją wiedzę o pojęcie overthinking.
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jaka inteligentna jest nasza młodzież.
Dużo bardzo długich wypowiedzi. Niektóre były bardzo trafne. Udało nam się też wypowiedzieć. Fajne doświadczenie.
No i stworzona została nam przestrzeń do naszych późniejszych dyskusji.
Byłam zaskoczona bardzo. Myślałam, że w ogóle nikt nie będzie tam się odzywał, nikt nie będzie rozmawiał, a tutaj normalnie bili się o mikrofony.
Możemy to podsumować tym, że cogito ergo sum, myślimy, więc jesteśmy.
To nie jedyne ciekawe wydarzenie, jakie odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim, ale o tym już za chwilę.
W najbliższym tygodniu odbędzie się Festiwal Języków i Kultur Słowiańskich. Co to za wydarzenie? Jakie są główne punkty programu? Na te pytania znajdziemy odpowiedź w rozmowie Zuzanny Jarosz z koordynatorką festiwalu.
Dr Małgorzata Dziedzic, zastępca dyrektora Instytutu Neofilologii do Spraw Ogólnych i Naukowych.
Dzień dobry.
Co to za festiwal i do kogo jest skierowana ta inicjatywa?
Festiwal Języków i Kultur Słowiańskich jest wydarzeniem, które ma bardzo bogaty program. Adresowany jest przede wszystkim do uczniów województwa podkarpackiego, uczniów z Polski, ale również uczniów z Ukrainy, którzy zamieszkują teraz po inwazji Rosji na Ukrainę w naszym województwie i chcielibyśmy w ten sposób również okazać im wsparcie, pokazać, że są mile widziani. Bardzo dużo teraz widzimy hejtu w internecie, który skierowany jest przeciwko osobom z Ukrainy, więc myślę, że może to drobny gest, ale pokaże, że właśnie tak nie jest i że chcielibyśmy jak najbardziej wesprzeć ich w tej trudnej dla nich sytuacji.
Kiedy dokładnie odbędzie się to wydarzenie?
Festiwal odbędzie się 2 i 3 marca. 2 odbywają się konkursy w formie zdalnej, natomiast 3 zapraszamy serdecznie na wykłady, koncert, degustację potraw kuchni słowiańskich.
Co jest głównym punktem programu?
Myślę, że wszystkie punkty są godne uwagi. Przede wszystkim zapraszamy na wykłady otwarte. Jeden wykład dotyczący języków i kultur Słowian, natomiast drugi będzie poświęcony tradycjom i kulturze Ukrainy. Wykłady odbędą się w języku polskim, więc każdy może przyjść i posłuchać. Kolejnym bardzo ciekawym, myślę, punktem programu jest wieczorny koncert 3 o godzinie 18 w Instytucie Muzyki. W koncercie wezmą udział artyści z Ukrainy oraz nasi absolwenci, absolwenci Katedry Filologii Rosyjskiej. Oprócz koncertu będzie można również zakupić wyroby z rękodzieła, które będą przygotowane przez uchodźczynie z Ukrainy oraz będzie można obejrzeć wystawę malarstwa. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ program festiwalu jest bardzo bogaty, nie tylko dla uczniów, ale myślę, że każdy, kto interesuje się słowiańskością, kulturą, językami Słowian, naszych sąsiadów, będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy.
Zapowiada się ciekawie. Mamy nadzieję, że Was też zainteresował ten temat. Więcej informacji o festiwalu można znaleźć na Facebooku Katedry Rusycystyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wiktoria, a Tobie się podobają takie inicjatywy?
Myślę, że to jest super pomysł i póki jesteśmy studentami, a na przykład ja kończę studia już za 5 roku, więc bardzo szybko to zleciało, myślę, że warto korzystać z takich wydarzeń, nie tylko tych festiwalowych jak Kulturalia, Juvenalia, ale też właśnie takie wydarzenia, które otwierają nam umysł i wiedzę na różne ciekawe tematy. A ty co o tym myślisz, Sylwia?
Trzeba powiedzieć, że akurat jeśli chodzi o wydarzenia na studiach, jakie my mamy do wyboru, jest szeroki wachlarz i naprawdę bardzo ciekawie są organizowane, że to nie jest takie typowe, naukowe zgromadzenie, tylko coś naprawdę ciekawego, więc serdecznie wszystkich zachęcamy.
Pamiętajcie, warto korzystać z takich okazji, bo póki studiujemy, możemy brać udział w różnych fajnych inicjatywach, niekoniecznie ściśle związanych z wybranym kierunkiem. Warto uczestniczyć w różnych wydarzeniach akademickich, bo to świetna okazja na rozwój, naukę, ale i poznanie nowych ciekawych osób.
niewiele widziałem, tak niewiele zobacz, tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność, kocham i rozumiem wolność, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolność, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić wszystko i mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolność, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolność.
Słuchacie godzin rektorskich. W dzisiejszej audycji wspominaliśmy pierwsze dni wojny w Ukrainie, słuchaliśmy poruszających opowieści, odwiedziliśmy Uniwersytet Rzeszowski, rozmawialiśmy o ciekawych wydarzeniach, jakie będą tam organizowane. Teraz pora na stały element każdego wydania naszego magazynu. W kąciku kulturalnym Michał Ligus jak zawsze przygotował coś ciekawego. Oddajemy mu głos.
Kącik kulturalny.
25 lutego o godzinie 18 w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Zamek odbędzie się koncert Witka Muzyka Ulic. Artysta, wydając trzecią płytę pod tytułem Gram dla siebie, wbrew pozorom gra nadal dla nas. I dzieli się dość trafnie i odważnie swoimi przemyśleniami na temat tego, co nas otacza, a nie na temat tego, co ktoś nam do głowy wtłacza. Bezkompromisowe sploty słów wespół z barwną narracją przywołujące na myśl konferansjer ikony Polski okresu międzywojennego sprawią, że z łatwością będzie nam dane przenieść się w zapomniany i miniony świat. Jeżeli komuś mało muzycznych wrażeń, to tego samego dnia o godzinie 21.30 w klubie Aloha w Rzeszowie wystąpi Kamil Bednarek z muzycznym projektem Ambasadorzy Rozrywki. Ambasadorzy Rozrywki to muzyczny projekt składający się w większości z nowych, nieznanych publicznie utworów, których wspólnym mianownikiem jest głęboki rootsowy beat okraszony elektronicznymi smaczkami. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Ewą Nowak, a osoby, które chcą rozwijać swój talent literacki, na warsztaty kreatywnego pisania. Ewa Nowak z zawodu jest pedagogiem, terapeutą, a z zamiłowania pisarką. W 2002 roku powstała jej pierwsza powieść Wszystko, tylko nie Miąta, która zapoczątkowała serię Miątową. W swoim dorobku pisarka ma ponad 30 tytułów książek. W powieściach porusza tematy bliskie młodemu czytelnikowi. Trudne wybory, pokonywanie własnych słabości, konieczność świadomego podejmowania walki o to, na czym człowiekowi najbardziej zależy. Wydarzenie startuje 28 lutego o godzinie 9. 1 marca w wyżej już wspomnianym klubie Aloha wystąpi Grzegorz Dolniak, który pokaże nam sposoby na życie, a to dzięki programowi Lifehack. Grzegorz Dolniak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych komików swojego pokolenia. Jego pierwszy program Flashback zebrał na YouTubie ponad 5 milionów wyświetleń. Cięte riposty, inteligentny humor i zabawa słowem to jego znaki rozpoznawcze. Śmiech gwarantowany.
To był Michał Ligus i jego propozycje na następny tydzień. A wy, jakie macie plany na spędzenie wolnego czasu? Możecie się tym z nami podzielić na naszej facebookowej stronie Godziny Rektorskie. A ty, Wiktoria, jakie masz plany?
No właśnie, sama się zastanawiam, jakie mam plany. Na pewno w sobotę będę pracowała, nawet tutaj w Polskim Radiu Rzeszów. A w niedzielę planuję wybrać się do teatru na fajną komedię, więc będzie ten teatr miał miejsce w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, więc bardzo fajne miejsce, już się nie mogę doczekać, bo już dawno nie byłam w teatrze i chciałabym się troszkę ukulturalnić, więc jak najbardziej wydaje mi się, że to jest fajny plan na niedzielkę. A ty jaki masz pomysł, Sylwia?
To super, że idziesz do teatru. A ja jakie mam plany? W niedzielę będę pracować. Idę do pracy, a w sobotę pewnie będę ćwiczyć i pójdę na spacer, bo spacery są super i ja bardzo lubię tak spędzać wolny czas. A jeśli chodzi o przyszły tydzień, to my chyba wracamy na uczelnię.
Tak, wielki powrót na uczelnię. Nie możemy się doczekać, co?
No, pewnie. Cieszę się, że spotkamy się z naszymi znajomymi, bo jednak miesiąc się prawie nie widzieliśmy, a ja mam bardzo fajny rok, bardzo lubię swoich znajomych ze studiów.
Serca, choć dookoła sroga zima, zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna. Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie. Że ne wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że ne wmerła Ukraina. Przyjaciel, co wielki znalazł się potrzebie, wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie. Idź ramię w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie. Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie. Że ne wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że ne wmerła Ukraina. Kiedy przyjdzie czas na bal, jak po nocy dzień, wtedy będziesz niczym brat, to nie sen. Że nie wmerła Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, to wiecznie przypomina, że nie wmerła, że nie wmerła, nie wmerła Ukraina. Kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że nie wmerła Ukraina.
Poglądamy na zegar, który pokazuje, że zbliża się godzina 23 i nasz czas antenowy dobiega końca. Jak zawsze było nam bardzo miło.
Oprawę muzyczną przygotował Roman Owsiak. Za wspólną godzinę dziękuję
Sylwia Miś
i Wiktoria Sudoł.
Dobranoc.
Dobranoc.
Take it by your silence. I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and your safe hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose. Serce bije w marzeniach, kiedy chwila ta przeminie. Stoisz u progu, czekasz na wroga.
kasynek słowa, alarmu dźwięk, ty jesteś gotowa. Wiem, że po tobie oczy mam i że z kryształu jest dusza ma. W niej zrodził się niezłomny duch i miękkość serc, odziedziczyłam co najlepsze jest. Wiem, że po tobie oczy mam i że z kryształu jest dusza ma. W niej zrodził się niezłomny duch i wielkość serc, moje dziedzictwo, wolność aż po kres.
Dziedzictwo, wolność aż po kres.